które jest zapisane, chciałbym się oprzeć na fragmencie z Ewangelii Łukasza, rozdział 13. Ewangelia Łukasza, rozdział 13, strona 1116, od 1 do 21 wersetu będziemy czytali. W tym samym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej. Powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy poginiecie podobnie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika: oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? A tamten odpowiadając, rzecze: panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości, jeżeli zaś nie, wytniesz je. A nauczał w jednej z synagog w sabat. A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej: kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. A odpowiadając przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił w sabat, rzekł do ludu: jest 6 dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Odpowiedział mu Pan i rzekł: obłudnicy, czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? A gdy on to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy jego. Natomiast lud cały radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, jakich dokonywał. Dalej mówił: do czego jest podobne Królestwo Boże i do czego je przyrównam? Podobne jest do ziarnka gorczycznego, które wziął pewien człowiek i wrzucił do swego ogrodu. I wyrosło, i stało się drzewem, i ptaki niebieskie zagnieździły się w jego gałęziach. I znów rzekł: do czego przyrównam Królestwo Boże? Podobne jest do kwasu, który niewiasta pewna wzięła, rozczyniła w 3 miarach mąki, aż wszystko się zakwasiło. Kochani, ten fragment dość niedawno czytałem na tym miejscu i rozważaliśmy ten fragment, ale pod nieco innym kątem. Kochani, dzisiaj chciałem, abyśmy rozważyli to słowo i spojrzeli na te przykłady, które tu są pokazane, na te okoliczności, które są opisane, w świetle tego, co w naszym życiu powinno się dziać. Jak powinniśmy w życiu naszym się zachowywać, byśmy się podobali naszemu Panu. Otóż, kochani, zwróćmy uwagę na dwie rzeczy, które w tym fragmencie są podkreślone. Jedna z nich jest podkreślona i powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej. Ono nie było zasadzone pomiędzy innymi drzewami figowymi i nie był to sad figowy. Zwróćcie uwagę, jest powiedziane, że drzewo figowe było zasadzone w winnicy. To nie było normalne miejsce dla drzewa figowego. Wcale nie było normalne. Tam był sam winograd, tam był winogron. Same winogrona dookoła były. I jedno figowe drzewo. Jedno figowe drzewo zasadzone w winnicy. Druga sprawa, która dotyczy figowego drzewa, otóż opisane jest w innym fragmencie Słowa Bożego w Ewangelii Mateusza, kiedy to Jezus Chrystus ze swoimi uczniami szedł i to jest w 21 rozdziale 18 werset, a rano wracając do miasta łaknął Jezus Chrystus. Był głodny, inaczej mówiąc. Wracali do miasta i był głodny. Ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego, niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I usło zaraz figowe drzewo. To też drzewo nie było posadzone w sadzie figowym. To było drzewo, które rosło przy drodze. Po prostu tak sobie przy drodze rosło drzewo figowe. Dzisiaj rzadko się spotyka jakieś owocowe drzewa przy drodze, chyba że gdzieś tam kiedyś jakiś dom stał i tamtędy w pobliżu droga przechodzi, a teraz domu nie ma, po sadzie zostały jakieś resztki. Kiedyś sadziło się trochę drzew owocowych przy drogach, tam w Izraelu. To drzewo nie było w takim odpowiednim środowisku dla drzew figowych, ażeby rodzić dobrze owoce. Po prostu stało sobie przy drodze. I każdy, kto przechodził tamtędy, mógł sobie zerwać te owoce, ażeby sobie je zjeść. Tamto drzewo wcześniej, o którym czytaliśmy, było posadzone również w niezwyczajnym miejscu. W pośród winorośli. Rosło sobie drzewo figowe i w zasadzie i od jednego, i od drugiego drzewa oczekiwano tego samego. Czego oczekiwano od drzewa figowego przy drodze? Żeby to drzewo figowe miało dużo liści, żeby dawało cień, czy co? Żeby miało owoce. A jak nie miało owoców, kiedy Jezus Chrystus popatrzył na to drzewo i poszukał owocu, żeby chociaż jeden owoc był na tym drzewie, byłoby zachowane. Ale jest powiedziane bardzo wyraźnie w Marka, jest to podkreślone w 11 rozdziale, w 20 wersecie, kiedy to uczniowie zwracają uwagę na uschłe drzewo figowe, na którym Jezus Chrystus szukał owocu, to uczniowie mówią do Jezusa tak: Mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. I bardzo często słyszałem takie wyraźne podkreślenie tego, że gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, to byście powiedzieli temu figowcowi, żeby się przesadził z tego miejsca i przesadził się w morze, stanie się dzięki wierze waszej. I podkreślane to było jako mocna wiara. Jezus Chrystus ma taką mocną wiarę, ma taką moc, że mógł powiedzieć do drzewa, ono zaraz uschło. Ja chcę co innego podkreślić w tym fragmencie. Nie chcę w tej chwili mówić o wierze, ale chcę mówić o owocach. I chcę powiedzieć, że drzewo, które zostało przez Jezusa Chrystusa przeklęte. Jezus Chrystus drzewo figowe przeklął. I uczniowie to wyraźnie podkreślają. Mistrzu, drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. Ty je przekląłeś. Kochani, jaki jest poważny powód, który może spowodować, że coś może dostąpić przekleństwa? Zwróćmy uwagę. To nie było zwyczajne w postępowaniu Jezusa Chrystusa, żeby Jezus Chrystus chodził i przeklinał, prawda? Niektórzy ludzie dzisiaj chodzą i ciągle przeklinają. Co drugie słowo to jest przekleństwo, prawda? Cały czas przeklinają. Jak ja nieraz z niektórymi robotnikami jestem i tak słucham, to wiecie, jak to się mówi, uszy mi więdną. No to jest dosłownie przekleństwo za przekleństwem i przekleństwem pogania. Jedno słowo za drugim. Ale Jezus Chrystus nie był znany z tego, że przeklinał, prawda? Ja nie przypominam sobie, może nie pamiętam, ale nie przypominam sobie akurat teraz drugiego takiego miejsca, gdzie by było powiedziane, że Jezus Chrystus przeklął. Nie przypominam sobie. Może jest, nie mówię, że nie ma. Może jest. I ja akurat nie przypominam sobie. Ale jeśli jest, to może jeszcze jedno jakieś. Jest powiedziane, Jezus Chrystus przeklął. Co spowodowało taką reakcję Jezusa Chrystusa? To jest niezwyczajna reakcja. Jezus Chrystus przyszedł błogosławić. Jezus Chrystus przyszedł ratować. Jezus Chrystus przyszedł pomagać, wyrywać, rozwiązywać problemy, uzdrawiać, wyganiać demony, prawda? A tu Jezus Chrystus przeklina drzewo. Dlaczego? Bo nie ma owocu. A więc, kochani, zobaczmy, jeśli drzewo owocowe jest sadzone, to oczekuje się od niego konkretnej reakcji. Ja ciebie wsadzam, ja ciebie umieszczam w ziemi, ja ciebie podlewam, ja będę o ciebie dbać, a ty masz co zrobić? Masz wydać owoce. Wydać owoce. Kochani, bardzo dobrze jest, że drzewo owocowe rośnie. Bardzo dobrze jest, że drzewo owocowe wypuszcza liście. I ja na przykład bardzo się cieszę, że mam w ogrodzie takie jedno drzewo owocowe, które ma bardzo dużo liści i mogę sobie na ławeczce pod tym drzewem usiąść w cieniu i szczególnie wtedy, no nie dzisiaj, bo dzisiaj deszcz pada, ale jak słońce świeci, jak mocno świeci, to pod tym drzewem jest naprawdę wygodnie. Jest bardzo przyjemnie, wiecie? Ale do tego wszystkiego muszę wam powiedzieć, że to drzewo rok w rok wydaje mnóstwo owoców. Mnóstwo owoców. Dosłownie tyle owoców wydaje, że nie jesteśmy w stanie ze swoją rodziną nawet zjeść. Dlatego się jeszcze z innymi dzielimy, bo tak dużo owoców ma. A w tym roku to drzewo wydało, jeszcze nigdy tyle owoców nie wydało jak w tym roku. Kochani, jestem zadowolony z tego drzewa. To jest bardzo dobre drzewo. Dlaczego jest dobre drzewo? Bo ma dużo owoców. Ma bardzo dużo owoców. I teraz przenieśmy to na nasze życie. I pomyślmy sobie, Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, naprawdę dla mnie uczynił wszystko, wszystko, co jest potrzebne dla mnie do życia, do pobożności, do radości, do pokoju. Wszystko uczynił, wszystko zrobił. I oczekuje teraz ode mnie czegoś. Czegoś bardzo konkretnego oczekuje ode mnie. I gdybyśmy tak chcieli przeczytać Słowo Boże i tak w różnych fragmentach Słowa Bożego przejrzeć, czego to Bóg oczekuje ode mnie, to w zasadzie najbardziej, najwyraźniej jest podkreślone to, żebyśmy uniknęli przekleństwa, żebyśmy uniknęli tych rzeczy, które się Bogu nie podobają, bo mamy w życiu naszym wydawać owoce, konkretne owoce. To nie jest tak, że my jesteśmy powołani jako dzieci Boże, jesteśmy pięknymi dziećmi Bożymi, wspaniałymi dziećmi Bożymi. No kochani, tak spójrzcie na siebie, spójrzcie na tych, którzy was otaczają. Czyż nie jesteśmy wspaniali? Prawda, że jesteśmy wspaniali? Jesteśmy dziećmi Bożymi, prawda? Nawet się jeszcze nie okazało, kim będziemy. Ale już jesteśmy dziećmi Bożymi. Do tego wszystkiego pomyślcie. Przed chwileczką śpiewaliśmy na chwałę Pana. Jakżeśmy pięknie śpiewali na chwałę Pana, prawda? Do tego wszystkiego, jak śpiewaliśmy na chwałę Pana, aniołowie się dołączyli, wiecie? I razem z nami śpiewali. Wiecie, jaką chwałę Bóg miał przed chwilą tutaj z tego miejsca? Wspaniałą chwałę Bóg miał. To była tak jakby miła woń unosząca się tutaj z tego zgromadzenia. Miła woń. I Bóg poczuł tą miłą woń i zwrócił uwagę, co tam się w tej białej Podlaskiej dzieje. I spojrzał, a moje dzieci mnie uwielbiają. I był naprawdę radosny. Robimy dobre rzeczy. Dobre rzeczy robimy. I Bóg oczekuje na to, że będziemy robić dobre rzeczy. Wiecie, ale to zawsze musi być efektem czegoś. To zawsze musi być skutek czegoś. Wiecie, kiedy śpiewamy na chwałę Bożą, to nie powinno być tylko tak, że idziemy do szkoły muzycznej, kształcimy się, a kiedy jesteśmy dobrze wykształceni, umiemy dobrze zaśpiewać, poprawnie, bez sfałszowania żadnego, to wtedy po prostu no, jesteśmy przygotowani, ażeby Boga uwielbić. To jest jedna część zagadnienia. Do tego musi być dołączone namaszczenie Ducha Świętego. Nie wystarczy wykształcenie i nie wystarczy tylko namaszczenie. Bo Słowo Boże mówi, że kiedy wybierani byli śpiewacy w narodzie izraelskim, to było wyraźnie powiedziane, wybierz tych, którzy są zdolni muzycznie do tego, żeby co robili? Obkuwali kamienie? Nie. Ci, którzy są zdolni muzycznie, aby chwalili Boga. Aby chwalili Boga. Następna rzecz, to jest powiedziane, ci, którzy umieją obkuwać kamienie, to co mają robić? Śpiewać? Nie. Mają obkuwać kamienie. Oni to umieją zrobić. Niech oni to robią. Oni są do tego powołani. I Bóg zawsze łączył dwie rzeczy w człowieku. Zdolność, która była naturalnym darem od Boga i napełnienie Duchem Świętym, które było nadprzyrodzoną częścią usługiwania dla innych. W naszym życiu musi się dziać dokładnie to samo. My mamy być ludźmi zdolnymi do pewnych czynności, uzdolnionymi, i to nie wystarczy, musi być do tego dołączone napełnienie Duchem Świętym, namaszczenie. Odpowiednie namaszczenie, które Bóg będzie nam dawał, aby owoc uwielbiania był godny Pana, był godny Boga Wszechmogącego. Bóg nawet nie posłyszy, nawet się nie wysilajmy, jeśli nie mamy namaszczenia Ducha Świętego, to nawet się nie wysilajmy, żeby uwielbiać Boga, bo Bóg tego po prostu nie posłyszy. To będzie coś, co będzie kończyło się może na tym suficie, a może troszeczkę wyżej, może przeniknie gdzieś przez sufit i gdzieś tam do jakiegoś miejsca tylko dotrze. I to jest wszystko. To, co w życiu naszym jest naprawdę ważne przed Bożym obliczem, to to, abyśmy byli naprawdę przez Boga naszego używani na Jego chwałę, żeby to był owoc naszego działania. Po prostu owoc, który rodzi się w naszym życiu. W Łukasza w 3:8-9 wersecie jest powiedziane: wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi, a już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Mateusza 3:8-10 werset. Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. W Jana w 15:2, 4 i 5 werset mówią tak. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy. Jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały. By to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Rzymian 7, rozdział 4, werset. Tak więc, bracia moi, i wy za sprawą ciała Chrystusowego umarliście dla zakonu, aby należeć do innego, do wzbudzonego z martwych, po to, byśmy owoc wydawali dla Boga. Galacjan 5, rozdział 22, werset. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Efezjan 5, rozdział 9, werset. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Filipian 1, rozdział 10, werset. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości. Przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Kolosan 1, rozdział 6, werset. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was. Od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie, abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Objawienia 22, rozdział 2, werset. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Psalm 1, werset 3. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. I Psalm 92, 14 werset. Zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego i jeszcze w starości przynoszą owoc. Są w pełni sił i świeżości. I ostatni werset. 1 Koryntian 9, rozdział 7, werset. Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? Możecie sobie wyobrazić taką sytuację, że my jesteśmy dziećmi Bożymi. Bóg nas powołał. Bóg nas przygarnął do swojego królestwa. Bóg otworzył przed nami swoje wrota bardzo szeroko i mówił: przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Ja wam sprawię odpocznienie. My przychodzimy i korzystamy tylko z tego, co Bóg nam daje, i dla Boga zupełnie nic nie dajemy. Jedyną rzecz, którą Bóg od nas ma, to ciągłe kłopoty. Kochani, pomyślmy sobie o takiej sytuacji życiowej, zwykłej życiowej sytuacji. Przyjmujecie, macie przedsiębiorstwo, przyjmujecie do swojego przedsiębiorstwa pracownika, z którym macie cały czas kłopoty. Cały czas kłopoty. Jak nie to, to to. Jak nie tamto, to jeszcze coś innego. Cały czas. Zysku macie prawie nic z takiego pracownika. Czy jesteście z takiego pracownika zadowoleni? Czy jesteście weseli i mówicie: o, jak dobrze, że mam takiego pracownika, który żadnego zysku prawie mi nie przynosi i ciągle mam z nim kłopoty. Jesteście zadowoleni? Co robicie z takim pracownikiem? Nawet mu nie dziękujecie, nie mówicie: dziękuję bardzo. Tylko od razu mówicie: Pan u mnie nie pracuje. Albo: jutro niech Pan już nie przychodzi. Albo: już się wynoś. Kochani, jeżeli my jako dzieci Boże jesteśmy w Bożym Królestwie, to z naszym życiem nie dzieje się coś takiego jak z tym pracownikiem, którego natychmiast wyrzucamy. Słowo Boże opisuje tą sytuację, podobną sytuację. Kiedy w winnicy, w zasadzie niezwyczajnym miejscu dla drzewa figowego, stoi drzewo figowe. I kiedy przychodzi gospodarz i chce zjeść z tego drzewa figowego owoce, i okazuje się, że nie ma. Jeden rok nie ma, drugi rok nie ma, trzeci rok nie ma. I on chce, aby ogrodnik wyciął to drzewo. Kochani, jak wy postępujecie, jak macie swój ogródek i posadzicie młode drzewko? Kupujecie jakieś gatunkowe drzewo porządne i sadzicie je i ledwie żeście wsadzili jesienią i na wiosnę już patrzycie, o, listki wypuściło. Jak fajnie, listki. O, kwiatki nawet ma. I się czasami okazuje, że już od razu na drugi rok jest jeden owoc albo dwa owoce. Chociaż on jest taki karłowaty, ale się cieszycie z niego, prawda? Jest jeden owoc. Jeden, dwa owoce, trzy owoce. Ja przypominam sobie też takie drzewko, kiedyś kupiłem, wsadziłem je jesienią, a następnego roku latem już były owoce. Niedużo ich było, ale to żeśmy podzielili te owoce, ta pięć było, to żeśmy je podzielili dokładnie. Ta. Cieszyliśmy się, następny rok już są owoce. Ale gdybym ja zasadził to drzewko, na następny rok przyszedł, nie ma owocu. No nie, no to normalne, że nie ma owocu, prawda? Za rok będą. Następny rok przychodzi i czekamy, no jeden kwiatek był, no ale zleciał. No to nic, jeszcze poczekam rok, prawda? No jeszcze poczekałem rok, no już więcej kwiatów było, też wszystkie opadły, ale no na następny rok to już na pewno będzie pełno owoców. I następny rok przychodzi i nie ma owoców. Co robicie? Nie czekacie, aż ogrodnik przyjdzie. Sami szpadelek bierzecie i ciach, 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 ciach. Siekierką podrąbywał. Co mi tam z takiego gatunkowego drzewa, na którym nie ma żadnych owoców? Bóg, gdyby z nami tak postępował, to ani mnie, ani ciebie już w Bożym Królestwie by dawno nie było. Bo wiecie, bardzo różnie to z tym naszym życiem bywa. Czasami się okazuje, że długo, długo Pan czeka, długo, 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 długo czeka i nic nie ma z naszego życia. Wiecie, owoce to jest wszystko to, co w życiu naszym przychodzi z naszych naturalnych zdolności, które zostały umieszczone przez Boga w każdym człowieku, czy przyjmuje Jezusa Chrystusa, czy nie, plus napełnienie Duchem Świętym. Wiedzcie o tym. To zawsze tak działa. Każdy z nas ma jakieś uzdolnienia, które zostały w nas umieszczone przez Boga. Każdy z nas ma pewne zdolności, do których musi być dodane działanie Ducha Świętego, napełnienie Duchem Świętym, Boże namaszczenie i z tego ma się zrodzić owoc. A te owoce mogą być bardzo różne i powinny z naszego życia wychodzić. Skutkiem działania Ducha Świętego, efektem działania Bożego w naszym życiu ma być miłość, radość, pokój, cierpliwość. Takie różne rzeczy, które powinny z naszego życia po prostu wychodzić. To powinno bardzo wyraźnie być widoczne. Tu jest opisany taki przykład w tym fragmencie, który czytaliśmy z Ewangelii Łukasza z 13 rozdziału. Jest opisany taki przykład. Podobnie jest do kwasu. Królestwo Boże podobne jest do kwasu, który niewiasta pewna wzięła i tu w tym tłumaczeniu macie napisane rozczyniła. Ja już kiedyś o tym mówiłem, ale oryginalny tekst grecki, w greckim Nowym Testamencie, tam jest użyte słowo schowała. Nie rozczyniła, tylko schowała. Wzięła kwas i schowała. A gdzie ona schowała? A ta kobieta wzięła i schowała go do trzech miar mąki. Schowała i stał ten kwas, i stał ten kwas w tej mące, i stał, i nic się nie działo, tak? Czy jest możliwe schować kwas do mąki, żeby nic się nie stało? To jest po prostu niemożliwe. Czy jest możliwe, aby w sercu wierzącego człowieka, w sercu dziecka Bożego umieścić Ewangelię i żeby nic się nie działo? Czy jest to możliwe? To jest tak, jak z tym kwasem. Jeżeli umieszczasz w sercu człowieka nawróconego Boże Słowo, to jest po prostu niemożliwe, żeby nie było owocu. Wiecie, dlaczego Jezus Chrystus przeklął to drzewo? bo to jest niemożliwe, aby drzewo figowe nie miało owoców. To jest po prostu nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania. To jest po prostu niemożliwe. Bóg tak szybko nas nie odrzuca. Bóg nie mówi, o, zobaczę, jesteś już w kościele moim od 2 lat, zobaczę, czy masz jakieś owoce, jak nie, to cię wywalę, to cię przeklnę. Bóg tak szybko tego nie czyni. Zobaczcie po przykładzie tego drzewa opisanego tutaj, kiedy ogrodnik już, czy ten właściciel chciał już to drzewo wyciąć, ogrodnik mówi, panie, pozwól, poczekaj chwilę, jeszcze rok, jeszcze poczekajmy, jeszcze trochę. Mój pozostaw je jeszcze ten rok. Okopię, obłożę nawozem, może... On tu nie powiedział, w przyszłym roku wyda owoce, zauważyliście? Jest powiedziane, może wyda owoc w przyszłości. Może w przyszłości wyda owoc. Za rok, może za 2, może za 3 wyda owoc. Najpierw naciąga gospodarza na rok. Mówi, słuchaj, no za rok, no na rok jeszcze zostaw. Ten rok jeszcze zostaw. A ja obłożę, ja się postaram, może w przyszłości wyda owoc. Tak Bóg postępuje z tobą i ze mną. Na co oczekuje? Po prostu na efekt działania Jego słowa. Wiecie, bo ze zbożym słowem to jest tak, że jeśli z ust Bożych wychodzi słowo, to nigdy nie ma tak, że pusto wraca. Zawsze wykonuje to, z czym zostało wysłane. Zawsze wykonuje Boży plan. Zawsze wykonuje Bożą pracę. Bogu się tak podoba, ażeby Boże Słowo wykonywało konkretną pracę. Wiecie, najtrudniejszym miejscem, najtrudniejszą glebą, która jest uprawiana, czy rzucane jest Boże Słowo na tą glebę, to jest właśnie serce człowieka, wiecie? To jest najtrudniejsza gleba. Najtrudniej tam wschodzi to słowo. Najtrudniej to ziarno tam kiełkuje. Najtrudniej. Bo jeśli Bóg mówi do ziemi, to ziemia reaguje. Bóg mówi, niech się stanie ziemia. I co się stało? Księżyc? Nie, ziemia się stała. Niech się stanie światłość. I co się stało? I światłość się stała. A Bóg czasami mówi do ciebie i do mnie, idź, pójdź i zrób. I co się stało? Nic. Ile razy Bóg mówi, musi mówić do ludzi, pójdź, uczyń, zrób. I co? I nic. Boże Słowo jest słabe. Nie działa. Czy to może człowiek nie działa pod wpływem Bożego Słowa? Bóg będzie wysyłał swoje słowo, pamiętajmy o tym, do czasu. Zawsze do czasu. I Słowo Boże o tym wyraźnie mówi, że Bóg będzie przemawiał do ludzi do czasu. Czy myślicie, że Ewangelia będzie głoszona w nieskończoność? Nigdy nie będzie przerwane głoszenie Ewangelii. Łaska Boża nigdy się nie skończy. Nie. To zawsze będzie do czasu. Do określonego czasu. Nawet przyjście Pańskie ma swój czas. Jest określony konkretnie czas. Chociaż Bóg nie ma początku i nie ma końca. Prawda? Nie ma początku, nie ma końca. A jeśli chodzi o Jego powtórne przyjście na ziemię, jest określony konkretnie czas. Wtedy i wtedy się to stanie. Moje miłosierdzie, moja łaska będzie trwała z pokolenia w pokolenie. Ale przyjdzie taki czas, kiedy moja łaska się zakończy. Już jest koniec. Niektórzy ludzie myślą, że mają możliwości w swoim życiu nieskończone zupełnie. Oni zawsze mogą przyjąć Jezusa Chrystusa. Oni w zasadzie mają możliwość no, w przyszłości, bardzo daleko. Oni mogą wolę Bożą wykonać, no kiedyś tam, no kiedyś zrobię. I mogą odkładać i odkładać i odkładać. I może się ludziom wydawać, że zawsze mogą to zrobić. Ja mogę Bożą wolę wykonać, no, obojętnie kiedy. No, mogę dziś, mogę jutro, mogę za rok, mogę za 1000 lat wykonać. Nie ma tak. Słowo Boże nam mówi, że Bóg chce, aby coś było uczynione dziś, teraz, tutaj. Aby było konkretnie uczynione. Słowo Boże mówi, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, to co róbcie? Nie zatwardzajcie swojego karku. Wiecie, co to znaczy zatwardzić kark? To nie to, że nałożyć tam sobie na kark coś twardego. To znaczy nie wykonać tego, co mówi Bóg. Bóg mówi, zrób. Ty rozumiesz, co masz zrobić, ale robisz co innego. Tak mówi Słowo Boże. Tak mówi Słowo Boże. Bóg oczekuje na konkretny skutek, na efekt. Oczekuje na owoc. Słowo Jego musi przynieść owoc w moim życiu. Musi przynieść owoc w moim życiu. To nie może być tak, że Bóg przekaże dla mnie słowo swoje i ja to słowo przyjmę. Na przykład dzisiaj rano wstałem, zacząłem czytać Słowo Boże, zacząłem się modlić i Bóg mi dał słowo. I kiedy przychodzę tu na zgromadzenie, myślę sobie tak, słowo. No, dzisiaj nie będzie słowa. Dzisiaj będziemy śpiewać całe nabożeństwo. Później ktoś powie jakiś wiersz ładny. Dzieci zaśpiewają i dzisiaj słowa nie będziemy głosić. A co tam słowo? Złożyłem, schowałem i w porządku. Wcale nie musi być, nie? Powiem wam tak. Nie musiałoby być, gdyby Bóg powiedział dzisiaj nie głoś słowa. Dzisiaj uczyńcie inaczej. Ja chcę, żeby było tak, tak, tak i tak. Jeśli Bóg mówi do mnie słowo, to musi być konkretny efekt. Musi być konkretny efekt. Bóg nie będzie mówił na darmo. Jeśli wypowie swoje słowo, a my tego nie przekażemy, Słowo Boże mówi, od kogo będę się domagał wypełnienia się mojego słowa? Od tego, który nie przekazał. Ciebie uczynię winnym, jest powiedziane w Ezechiela. Ciebie uczynię winnym. Bo on wprawdzie uczynił coś złego, coś karygodnego, ale ja ciebie ostrzegłem o tym, żebyś mu powiedział, a ty mu tego nie przekazałeś. Ciebie czynię winnym. Ty jesteś winny tego. Kochani, jeśli Bóg przemawia, jeśli dzisiaj siedzicie na tym miejscu i słyszycie Boże Słowo i to Słowo wnika do waszych serc i teraz z tym Słowem nic nie zrobicie. Było Słowo, minęło, przebrzmiało. No, poczułem coś, że tam coś trzeba zrobić, ale to w zasadzie tyle mam do zmiany w swoim życiu, że tam jedna rzecz więcej czy jedna mniej to nic takiego. To nie jest tak. Drzewo figowe przy drodze też tak sobie myślało. A co tam? Nie muszę jeszcze w tym roku owocu wydawać. I co się z nim stało? Już nigdy żadnego owocu nikomu nie wyda. Jezus Chrystus powiedział do tego drzewa, niech już nigdy z ciebie nikt owocu nie je. Gdybyśmy chcieli w oryginale przeanalizować ten fragment Słowa Bożego o drzewie figowym, to wiecie, to jest bardzo ciekawe, bardzo pouczające. Bo w greckim tekście jest tam powiedziane, że kiedy Jezus Chrystus szukał owocu na tym drzewie, to jest powiedziane tak jakby drzewo, jest tak przedstawione po grecku, tak jakby drzewo mówiło do Jezusa, nie dam ci owocu. Jak się chce dokładnie przetłumaczyć z greckiego tekstu, to tak to brzmi. Ja ci nie dam żadnego owocu. nie dam ci. Jezus Chrystus reaguje na to, w jaki sposób zachowuje się drzewo. Jeśli ty, będąc dzieckiem Bożym, jesteś osobą nastawioną do Boga, żeby nie zwracać uwagę na to, że trzeba wydać Bogu owoc, że słyszysz słowo. I przychodzisz na następne nabożeństwo i twoje wymaganie jest takie: ja dzisiaj chcę znów słyszeć słowo. Moje wymaganie na następne nabożeństwo jest takie: ja chcę znów słyszeć słowo. Chcę słyszeć słowo namaszczone, chcę słyszeć słowo mocne, w mocy Ducha Świętego podane, mądre słowo, dobrze przekazane, ażeby mi się dobrze słuchało. To jest ważne. To jest ważne. Aby Słowo Boże było mądre, namaszczone, w Duchu Świętym podane, ale nie po to głoszone jest Słowo Boże do mnie, żebym ja tą przyjemność miał ze słuchania. Ale Słowo Boże jest głoszone po to, żeby tak jak kobieta umieściła, schowała zaczyn, schowała kwas do mąki, aby był konkretny efekt. Konkretny efekt. Słowo Boże nie może być, wiecie, tak, jak bierzemy takie nasionka pewne i o ścianę rzucamy. Jak one się nazywają, te nasionka? Groch. Właśnie. Dobrze pamiętajcie. Ze Słowem Bożym nie może być tak, jak z grochem o ścianę. Słowo Boże musi mieć skutek w naszym życiu. Musi być efekt działania Bożego Słowa. A na to masz wpływ tylko ty. Wiesz o tym? W Słowie Bożym jest powiedziane bardzo wyraźnie. Jezus Chrystus mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę, stukam. Czy Jezus Chrystus nie może wejść? Jezus Chrystus wchodził do pomieszczeń, gdzie drzwi były zamknięte. Może wejść czy nie? Może. Ale Jezus Chrystus postanowił i powiedział tak: ja daję ci wolną wolę. Od ciebie zależy, czy otworzysz, czy nie. Ja pomimo wszystko mogę wejść, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Ja ciebie czynię Panem. Ja ciebie czynię władcą. Rządzisz swoim życiem. Możesz wziąć sobie swoje życie, wrzucić je do piekła. Możesz wziąć swoje życie i zabić je. Możesz sobie wziąć swoje życie i zrobić z nim, co chcesz. Możesz, ja ci daję. Daję ci takie prawo, daję ci taką władzę. Rób, co chcesz. Jeśli chcesz, to ja stukam do drzwi. Jeśli chcesz, to możesz otworzyć, możesz puścić, wtedy będziemy kumple. Będziemy przyjaciółmi. Przyjdę nie tylko sam, wezmę jeszcze Ojca, Ducha Świętego. Przyjdziemy w gościnę do ciebie, będziemy u ciebie przebywać. Będziemy razem jeść, będziemy razem się radować. Będziemy razem. Ja będę ci pomagać, ja będę ciebie prowadzić. Ze Słowem Bożym jest dokładnie tak samo. Ono stuka do twojego wnętrza. Wpuścisz, będzie działać. Nie wpuścisz, nie będzie działać. Taka jest prawda. To ty decydujesz, czy Słowo Boże w tobie działa, czy nie. Naprawdę ty decydujesz. Niektórzy ludzie oczekują, że Słowo Boże wejdzie i samo wszystko zrobi. Ono zrobi pod warunkiem, że mu pozwolisz działać. Że dasz mu sferę do działania. Że dasz mu teren do działania. Jeśli w twoich myślach będzie Słowo Boże, jeśli w twoim życiu będzie Słowo Boże, jeśli w twoim sercu będzie Słowo Boże, to ono będzie działać. Jesteście już czyści dla słowa, które wam zwiastowałem. Wpuściliście moje słowo, ono was oczyściło. To słowo działa. Ale pozwólcie mu działać. Taka jest prawda. Możemy być w najbardziej świętym miejscu, najbardziej świętym zborze. Możemy być w kościele, w którym Duch Święty działa w sposób potężny. Możemy taki zbór nawet znaleźć na kartach Pisma Świętego. I możemy sobie o takim zborze, który był pod działaniem naprawdę potężnej mocy Ducha Świętego poczytać. Jest to zbór w Koryncie. Możemy poczytać sobie o tym zborze, co tam się działo. Był to zbór, który był napełniony darami Ducha Świętego. I w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, komplet darów Ducha Świętego miał. Wszystkie dary. A wiecie, co tam się działo w tym zborze? Na przykład takie rzeczy słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. Ojciec się drugi raz ożenił, a syn z jego żoną żyje. Zbór, który miał komplet darów Ducha Świętego. Powiecie, jak to jest możliwe? W bardzo prosty sposób. Poprzez zatwardziałość serca. Poprzez zatwardziałość serca. Każdy chrześcijanin, każde dziecko Boże, które nie zrobi w swoim sercu miejsca dla Słowa Bożego, popadnie w najprzeróżniejsze zamieszanie i grzech. Najprzeróżniejsze. Dlatego, kochani, wpuśćmy Słowo Boże do naszych serc i pozwólmy, aby Słowo Boże wykonywało pracę w naszym wnętrzu. Żeby wykonywało pracę. Pozwólmy, niech działa. Niech Słowo Boże działa. Umieść ten kwas w tą mąkę. Schowaj ten kwas w tą mąkę. Schowaj Królestwo Boże w swoje serce. Weź w swoje wnętrze włóż. A zobaczysz, że twoje życie nie pozostanie bez zmiany. Jeśli Słowo Boże, na Słowo Boże powstał świat, to na pewno Słowo Boże wykona też wspaniałą pracę w twoim i w moim sercu. Nie wiem, czy się z tym zgadzasz. Ja uważam, że to dokładnie tak jest. Niech cię Bóg błogosławi i niech cię prowadzi. Jeśli się z tym zgadzasz, to powiedz amen. Jeśli nie, to nic nie mów. I niech cię Pan błogosławi, kochani. Naprawdę dobrze jest przed Bożym obliczem być i słuchać Słowa Bożego.